Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Szczęśliwa rodzina jest przed smakiem nieba. Tak powiedział kiedyś niejaki John Bowring. I myślę, że rzeczywiście coś w tym jest, kiedy się przygląda szczęśliwym rodzinom. Jest coś takiego wyjątkowego w życiu szczęśliwej rodziny. Ci ludzie się kochają, w bardzo praktyczny sposób wspierają się nawzajem, szanują siebie nawzajem, są uczynni. Nawet jeżeli są nieporozumienia, to są w stanie szybko dojść do porozumienia. I jest coś takiego, co nas przyciąga jak magnes do szczęśliwej rodziny. Prawda jest taka, że kiedy się rozejrzeć dookoła, to nie o wszystkich moglibyśmy powiedzieć, że to jest szczęśliwa rodzina. Pewnie większość z rodzin, które, albo wiele z rodzin, które mi przychodzi do głowy, to są, powiedziałbym, takie normalne rodziny. Więc o ile są szczęśliwe rodziny, to są też normalne rodziny. A te normalne dla mnie to są takie, gdzie są wzniosłe, wspaniałe momenty, chwalebne momenty, ale są też trudne chwile. Jest radość, ale są też smutki, są wyzwania, są konflikty, ludzie zmagają się z różnymi rzeczami sami z sobą i w kontekście relacji rodzinnych, ale w końcu przełamują impas i wychodzą na prostą. Tak myślę sobie, że są szczęśliwe rodziny, są normalne rodziny, ale jest jeszcze jeden rodzaj rodziny i tak naprawdę nie wiem, jak określić tą rodzinę. I nie wiem, czy ta rodzina, ta trzecia grupa rodzin, o której myślę, czy zgodziłaby się ze stwierdzeniem, które padło kiedyś z ust anglikańskiego biskupa z RPA, który powiedział: nie wybierasz rodziny, ona jest Bożym darem dla ciebie. Ta trzecia rodzina, o której chciałbym chwilę porozmawiać, pewnie powiedziałaby: jeśli to jest Boży dar dla mnie, to nie dziękuję, ja wcale nie chcę takiego daru. Nie wiem, jakie słowo pasuje do tej trzeciej rodziny. Myślałem o tym cały ten tydzień i nic lepszego nie przychodziło mi do głowy, jak tylko jedno nasze polskie słowo: dysfunkcja. Zatem według tej kategorii, którą przyjąłem, są szczęśliwe rodziny, są normalne rodziny, ale są też dysfunkcyjne rodziny. Brenda, którą poznałem wiele lat temu, urodziła się na Wyspach Brytyjskich. Tam też dorastała i o ile mieszkała na wyspach, o tyle jej życie bardzo szybko stało się bezludną wyspą, a ona sama stała się rozbitkiem na tej bezludnej wyspie. Uwięziona podejmowanymi przez siebie decyzjami. Kiedy była dorastającą dziewczynką, jej ojciec wyrządził jej krzywdę. Wiele razy. Brenda nienawidziła swojego ojca za to. Kiedy miała 13 lat, jej tato popełnił samobójstwo. Dziewczynie trudno było wybaczyć ojcu. Oboje, matka i ojciec, pochodzili z trudnych domów i pewne wzorce zaszczepili w życiu swojej córki. Dlatego 2 lata później, kiedy Brenda miała 15 lat, to spędzała więcej czasu w pubach, brytyjskich pubach, raczej niż w szkole. Otoczona mnóstwem znajomych, miała jednak niewielu przyjaciół. Czuła pustkę w życiu. Kiedy skończyła 17 lat, to miała męża i miała jedno dziecko. W wieku 23 lat miała 3 dzieci, a jej życie było emocjonalnym śmietnikiem i rozpadało się w każdej możliwej sferze. Wcześniej słyszała o Bogu, nawet chodziła na spotkania podobne do tych, w których my bierzemy udział, ale po latach Bóg wydawał się dla niej być jak daleki krewny. Później miał miejsce rozwód, ponowny związek małżeński, no i znowu kolejne trudy życia na przestrzeni kolejnych 20 lat, a później po tych 20 latach jej drugi mąż popełnił samobójstwo. Jej życie było zaprzeczeniem tego wszystkiego, czym powinna być rodzina. I kiedy o tym myślę, to najlepsze słowo, które przychodzi mi do głowy, to jest to nasze polskie słowo dysfunkcja. Rzecz w tym, że takich ludzi jak Brenda jest wiele. Są wszędzie, dookoła nas. Wystarczy, że udasz się na spacer wzdłuż swojej ulicy i gdyby to było ci dane, gdyby to było możliwe, to pewnie zobaczyłbyś na twojej własnej ulicy wiele takich niełatwych rodzin. Być może nawet nie musiałbyś udawać się na spacer wzdłuż ulicy, bo może tak to jest, że nawet tuż obok po sąsiedzku, w tej kamienicy, z jednej czy z drugiej strony jest rodzina, którą, o której też powiedziałbyś, że to jest trudna rodzina. A może to wcale nie jest tak, że musisz iść na spacer po ulicy albo rozglądać się dookoła, bo być może siedząc wygodnie na kanapie w swoim domu zastanawiasz się, dlaczego akurat to jest moja rodzina. Dlaczego akurat ja dorastałem w takiej, a nie innej rodzinie. I kiedy zastanawiasz się, czy życie może wyglądać inaczej, to chcę ci powiedzieć, że Bóg ma dla ciebie odpowiedź dużymi literami tak. I przykładem jest między innymi historia Józefa. Józef pochodził z rozbitej rodziny. Jest tak naprawdę całe mnóstwo rodzin w Biblii, które są dysfunkcyjne. Na dobrą sprawę, gdyby tak się zacząć przypatrywać, które są funkcyjne, nie wiem nawet, czy takie słowo istnieje, ale ja tak sobie teraz pomyślałem, to jeżeli są funkcyjne, to jest ich bardzo niewiele. Większość jest takich trudnych rodzin, przynajmniej tych, które Biblia przedstawia. Ale niewiele jest tak trudnych jak rodzina Józefa, jak rodzina Jakuba. 4 żony, 13 synów z 4 różnych matek. Teść Józefa, Laban, okazał się być takim samym kłamcą, jak jego przodkowie. Podstępnie podesłał Jakubowi lew, noc poślubną. Jakub musiał czekać kolejnych 7 lat, aż w końcu mógł ożenić się z tą, która była jego pierwszą wybranką. Nic dziwnego, że po latach w ogóle się nie kleiło na linii Jakuba i synowie jego żony, która nie miała być jego żoną, a w końcu została. Co więcej, kiedy Dina, córka Lei, zostaje zgwałcona, to Jakub tak naprawdę nic z tym nie robi, to jego synowie muszą wziąć sprawy w swoje ręce. A na domiar złego najstarszy syn Jakuba, Ruben, ma romans ze swoją macochą Bilchą. No i właśnie to jest ten dom, to jest dom Józefa, taki dom, w którym przyszło mu dorastać. Józef urodził się, kiedy Jakub był już starszym mężczyzną. Jego matka Rebeka, pierwsza miłość Jakuba, zmarła. No Jakub darzył Józefa szczególną miłością. To widać, kiedy się czytam tą historię, że pozostali synowie nie byli tak bardzo kochani jak Józef. Był tak bardzo kochany, że Jakub sprawił mu wyjątkowe ubranie, taką szatę, ozdobną szatę z długimi rękawami, co w tamtych czasach oznaczało podwójną porcję dziedzictwa, podwójne błogosławieństwo. No nic dziwnego, że dorastając w takim kontekście, Józef też się powoli schodził na tą drogę dysfunkcji. Dorastał w kontekście poligamii rodzinnej, doświadczał przemocy ze strony swoich braci. Tak naprawdę w tej historii, którą słyszeliście przed chwilą, tam jest taka wzmianka, że jego bracia nie potrafili mówić do niego w miły sposób. Albo inne przekłady dają to, byli do niego ciągle negatywnie usposobieni. Ciągle mu się naprzykrzali. Józef donosił na swoich braci. I to jest kolejne ciekawe określenie, bo ono wskazuje na zdawanie raportu albo mówienie o czymś, co nie do końca jest prawdą. Mówił prawdę, ale nie całą prawdę. Jego ojciec był faworyzowany, więc nic dziwnego, że sam faworyzował swojego syna. Józef regularnie chodził w swoim płaszczu. Wszędzie, gdzie się nie udał, zakładał ten ozdobny płaszcz, to trochę tak, jakbyś miał nosić na sobie elegancki garnitur i wychodzić do obory. Tak naprawdę obraz Józefa jako nastolatka jest taki, no, jakiego by tu słowa użyć. Sami pomyślcie. Nastolatek ze skrzywionym obrazem rzeczywistości. Gadatliwy, niedojrzały, naiwny, arogancki, nienawidzony przez swoich braci. Notabene słowo nienawidzić powtarza się w tym rozdziale więcej niż w jakimkolwiek innym rozdziale, który traktuje o historii Józefa. Takim było jego życie. Ale kiedy pomyśleć o jego życiu, to można by dojść do wniosku bardzo szybko, że to nie tylko Józef, bo w takim też podobnym kontekście kształtuje się życie wielu ludzi. Bo czasami tak to jest, że życie jednostki w kontekście rodziny kształtuje się w ogniu takich rodzinnych dysfunkcji. Bywa, że to życie staje się jeszcze gorsze. Józef ma dwa sny. Jeden jest taki, że widzi, jak snopy zebrane tworzą krąg. Jest jeden snop, który jest na środku tego kręgu, który jest wywyższony, który jest podniesiony do góry i pozostałe snopy mu się kłaniają. Sny były ważne w tamtych czasach i w tamtej kulturze. Niesamowicie ważne, więc Józef szybko wyciągnął wniosek, że ten jeden snop na środku to jestem ja, a ci pozostali to są moi bracia, którzy mi się kłaniają. Jakby tak było mało, to ma jeszcze drugi sen, który polega na tym, że słońce i księżyc i gwiazdy kłaniają się jemu. Pierwszy opowiada swoim braciom, którzy o ile wcześniej nie potrafili dobrego słowa o nim powiedzieć, to teraz chętnie by rzucili mu się do gardła, gdyby to tylko było możliwe, ale z trudem się powstrzymują. Drugi sen opowiada swojemu tacie i ten zachowuje to wszystko. Nie przyjmuje tego łatwo, mówi: coś ty wymyślił, chłopie. Co to w ogóle za dziwny sen? Ale myśli dalej o tym, zachowuje. No to jest taki Józef. Młody chłopak, 17-letni. Skupiony na sobie, arogancki, pompatyczny, egocentryczny nastolatek. Tego nastolatka jego ojciec Jakub wysyła, aby zobaczył, co też słychać u jego braci. To była taka podróż, 80 kilometrów, podróż, która trwała pewnie w tamtych czasach około 5 dni. Domyślam się, że Józef pewnie dostał wałówkę od rodziców, od taty, od rodziny swojej, od ojca, jedzenie, żeby zanieść to jedzenie swoim braciom i zobaczyć przy okazji, co tam u nich słychać. No i kiedy do nich dociera, to w końcu jego bracia widzą, że to jest właśnie najlepsza okazja, żeby pokazać mu, co o nim myślą. Józef oczywiście idzie do nich na spotkanie w swoim ozdobnym płaszczu, a ci knują spisek. Zdzierają z niego tą ozdobną, tą szatę ozdobną, dosłownie odzierają to z niego, tak jak się odziera, zdejmuje skórę ze zwierzęcia. Biją go i wrzucają do cysterny. Podczas gdy on jest w cysternie, to oni sami siadają do, jak na ironię, do posiłku, który Józef im przyniósł. Józef oczywiście prosi, ale to nic nie daje. Prosi ich, żeby go wypuścili, żeby okazali mu łaskę. No i w którymś momencie pojawia się ta karawana na horyzoncie, Ismaelici, ludzie, którzy byli poza przymierzem, no, i to im zostaje Józef sprzedany. I o ile do tej pory wydawało się, że to jest droga przez mękę, teraz to zaczyna się jeszcze większa męka, bo teraz bierze te wszystkie cenne rzeczy, które karawana transportuje do Egiptu, i on musi sam to nieść na własnych barkach i udaje się pobity, posiniaczony, głodny, znieważany, udaje się w długą podróż, ale już nie jako wolny człowiek, ale jako niewolnik do Egiptu. No i później historia Józefa, jak będziecie przyglądać się jej, ona się rozciąga na przestrzeni kilkunastu rozdziałów, to nie jest kolorowa historia. Józef musi stawić czoła seksualnej presji, jest fałszywie oskarżany, ląduje w więzieniu. Tam ma kolejne sny, które interpretuje, ale tym razem to nie jest pomocne, bo to nie są sny o nim, tylko o innych. I wydawać by się mogło, że Bóg zapomniał o Józefie. No ale dochodzi taki moment w jego życiu, kiedy Józef jest nobilitowany. Kiedy staje się drugą osobą w kraju po faraonie. Posłuchaj proszę, jak sam Józef relacjonuje to, co się dzieje. To jest 45 rozdział. Józef, to już jest cała historia po tym, jak jego bracia docierają. Józef poznaje ich, ale nie daje się poznać i po jakimś czasie w końcu już nie jest w stanie wytrzymać i mówi, nie potrafi już opanować, czytamy 45 rozdział, opanować się wobec swoich sług, zawołał, niech służba zostawi nas samych. I gdy nie było już przy nich nikogo, Józef dał się poznać swoim braciom, wybuchnął przy tym tak donośnym płaczem, że usłyszano o tym wśród Egipcjan i w pałacu Faraona. Józef zatem otworzył się przed braćmi, ja jestem Józef, czy żyje jeszcze mój ojciec? Bracia zaś ze strachu przed nim nie byli w stanie wydusić z siebie słowa. Józef zatem powiedział do nich, do swoich braci, podejdźcie bliżej. Podeszli, on powtórzył, ja jestem Józef, wasz brat. To mnie sprzedaliście do Egiptu, lecz teraz nie żałujcie. Nie czyńcie sobie wyrzutów, że mnie tutaj sprzedaliście, to w imię przetrwania Bóg posłał mnie przed wami. Dopiero 2 lata trwa ten cały głód na ziemi. Przed nami jeszcze 5 lat bez orki, bez żniwa. Bóg więc posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na tej ziemi, aby zachować wam życie przez wielkie ocalenie. Nie wy mnie tu posłaliście, ale Bóg. On mi ustanowił głównym doradcą Faraona, panem całego kraju, całego jego domu i władcą w całej ziemi egipskiej. To jest prawie koniec historii Józefa. I zwróć uwagę, jak ona się kończy. To już nie jest ten sam chłopak. Gdy miał 17 lat, jego życie wywróciło się do góry nogami. Buńczuczny, arogański, donoszący, zadzierający nos do góry. Ale Józef nie jest już 17-letnim chłopakiem. Został zarządcą w Egipcie, kiedy miał 30 lat, więc musiał czekać 13 lat na to, żeby jego los się odwrócił. Później po tym, jak został zarządcą przez 7 kolejnych lat, to były lata obfitości, a później miało nastać 7 lat posuchy, z czego 2 już są za Józefem. Więc kiedy Józef daje się poznać swoim braciom, to jest już 40-letnim mężczyzną. Bracia przyjeżdżają do Egiptu po zboże. Ma miejsce cała seria zdarzeń, które pokazują Józefa już jako dojrzałego mężczyznę, którym targają emocje, które jest w zupełnie innym miejscu. Ale też nie tylko Józef, bo okazuje się w całej tej historii, że Juda, jeden z braci, też jest, podobnie jak jego bracia, w zupełnie innym miejscu. Juda jest gotowy zająć miejsce najmłodszego brata Beniamina i nawet poświęcić za tego brata swoje własne życie. I tak naprawdę, kochani, to jest przedsmak tego wszystkiego, co przyniósł Jezus, potomek Judy. Bo wszystkie te historie starotestamentalne wskazują do przodu na coś znacznie lepszego, na coś znacznie większego. Są taką zajawką, czy jak to teologowie mówią, typologią tego wszystkiego, tej rzeczywistości, która miała się zrealizować w Chrystusie. Wskazują na rzeczywistość, którą jest Chrystus, który nie tylko był gotowy oddać życie za jednego, ale ten, który był gotowy oddać życie za wszystkich po to, żeby życie ludzi mogło ulec przemianie. I okazuje się też, kiedy się czyta ten tekst w 45 rozdziale, że Józef zdał sobie sprawę z tego, że to Bóg jest główną postacią całej tej historii. Nie Józef, nie jego bracia, ale Bóg. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że Józef mówi, nie wy mnie tutaj posłaliście, ale Bóg. Bóg mnie posłał, 2 razy o tym Józef mówi. Bóg ustanowił mnie kolejne 2 razy. Gdyby cofnąć się wstecz do początku tej historii, trudnej historii Józefa, to gdyby bracia mogli się wypowiedzieć, to pewnie powiedzieliby, gdyby nie te durne sny, to nie byłoby problemu. Bez snów nie byłoby problemu. Wydaje mi się, że Bóg chce powiedzieć, beze mnie nie byłoby przemiany. Więc kochani, tak to jest, że czasami nasze życie kształtuje się w ogniu naprawdę trudnych życiowych sytuacji. Być może nawet i dysfunkcji rodzinnych. Jakby tego było mało, czasami Bóg pozwala, aby to nasze życie jeszcze bardziej się gmatwało, aby jeszcze bardziej się komplikowało. Ale ostatecznie Bóg jest tym, który siedzi na tronie, Bóg jest tym, któremu zależy na każdym ludzkim życiu, również twoim. Bóg jest tym, któremu zależy na przemianie każdego życia. On jest ekspertem w tym. Nie ma nikogo, kto byłby w stanie to lepiej zrobić niż on. Brenda ma dzisiaj 60 lat. Nadal jest aktywna. Nadal jest zaangażowana w służbę chrześcijańską. Pracuje z trudnymi ludźmi, z takimi, którzy stali się rozbitkami, trochę tak, jak ona kiedyś była. Wielu z tych ludzi, z którymi ma kontakt, pochodzi z dysfunkcyjnych domów, ale Brenda coś wie na ten temat. Nie tylko wie, ale potrafi coś z tym zrobić, bo Bóg ją do tego uzdolnił i Bóg ją do tego zachęcił. Przeciągnął ją przez niesamowite trudy życiowe i przeciągając ją jednocześnie przygotowywał ją przez lata do tego, aby mówiła innym o Jego wielkości, o Jego wspaniałości, o Bożej wyjątkowości i o Bożym cudownym dotyku, którego jest w stanie doświadczać każda osoba, która przychodzi do Niego i woła o pomoc i prosi o pomoc. Tak naprawdę Bóg może wywrócić do góry nogami każde życie. Bo Bóg jest Bogiem, który jest w stanie rozprawić się z każdą twoją dysfunkcją, tak byś mógł być użyteczny w Jego wyjątkowym planie zbawienia. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.